Pomoc publiczna, alternatywa czy konieczność? 19 maja 2008. Pomoc publiczna stała się koniecznością w procesie budowania i utrzymywania konkurencyjności na jednolitym rynku. P. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce mogli zmierzyć się z zasadami rządzącymi pomocą publiczną w ciągu ostatnich 4 lat. Proces uzyskiwania dotacji okazał się skomplikowany, nie mniej niż proces korzystania. Z. Niej wymaga skrupulatności i cierpliwości. Bogatsze o doświadczenia z ubiegłych lat podmioty gospodarcze nie mają dzisiaj wyboru w celu utrzymania konkurencyjności względem tych przedsiębiorstw, które korzystają ze wsparcia. Muszą po nie sięgnąć. S. 125702. Co to jest pomoc publiczna? Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, w tym z traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską dalej, TWE, za pomoc publiczną uznaje się wszelką pomoc udzieloną w jakiejkolwiek formie, na przykład dotacji, ulgi lub zwolnienia podatkowego, pożyczki preferencyjnej, spełniającą łącznie poniższe kryteria UL, li pomoc pochodzi ze środków publicznych średnikuj, li stanowi korzyść ekonomiczną dla firmy średnikuj, li jest selektywna, to znaczy uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo / przedsiębiorstwa lub produkcję określonych towarów średnikuj, li narusza konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi. UL ze względu na przeznaczenie wyróżnia się 3 główne kategorie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorstwom: pomoc regionalną, horyzontalną i sektorową. Ten podział jest istotny dla zasad, które będą obowiązywały w toku jej udzielania. Pomoc regionalną mogą otrzymać wyłącznie podmioty, które planują realizację inwestycji na obszarze charakteryzującym się niskim poziomem rozwoju gospodarczego w stosunku do średniej Unii Europejskiej. Cała Polska jest objęta takim rodzajem pomocy. Jej wysokość różni się jedynie między województwami. Pomoc regionalna może być udzielana we wszystkich sektorach gospodarki z wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa, górnictwa, transportu, przemysłu samochodowego, stoczniowego, stalowego oraz włókien syntetycznych. Natomiast pomoc horyzontalna ma charakter międzysektorowy i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, bez względu na to, w ramach jakiego sektora i gdzie prowadzą działalność gospodarczą. Beneficjenci mogą otrzymać pomoc skierowaną na restrukturyzację, na zatrudnienie i utworzenie nowych miejsc pracy, prace innowacyjne i badawczo-rozwojowe oraz inwestycje związane z ochroną środowiska. Pomoc sektorowa to wsparcie udzielone przedsiębiorstwom zaliczanym do tzw. sektorów wrażliwych, to jest budownictwa okrętowego, żeglugi morskiej, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, przemysłu włókien sztucznych, przemysłu transportowego oraz rolnictwa i rybołówstwa. Ma przyspieszyć niezbędne zmiany lub rozwój określonych sektorów, przywrócić ich długookresowe funkcjonowanie bądź też łagodzić społeczne i gospodarcze skutki zmian w określonych sektorach. Zwykle jej wysokość jest niższa od pomocy regionalnej. Przedsiębiorcy mogą także korzystać z TZW, pomocy de minimis, czyli pomocy państwa, która nie wymaga notyfikacji KS ze względu na niską wartość 200 tysięcy euro w ciągu 3 lat i w związku z tym niesie niewielkie ryzyko naruszenia konkurencji na wspólnotowym rynku. S. 125703 w gąszczu przepisów. Dotąd na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne dla dużych firm przeznaczano niewiele ponad 300 mln zł rocznie, a ta kwota była jeszcze okresowo ograniczana. Od BR rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących rozwoju dużych firm. Rozwój rozumiany jest jako UL, li podnoszenie innowacyjności spółki poprzez nowe inwestycje w sektorze produkcyjnym i usługowym średnikuj, li projekty związane z ochroną środowiska, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii średnikuj, li tworzenie centrów usług wspólnych, centrów badawczo-rozwojowych średnikuj, li tworzenie laboratoriów badawczo-rozwojowych i prowadzenie badań średnikuj, li szkolenia pracowników. W tabeli prezentujemy wybrane instrumenty wsparcia z dostępnymi budżetami i zakresem dofinansowania. Zawarte w niej instrumenty nie są zamkniętą listą korzyści, jakie duże podmioty mogą czerpać z pomocy publicznej dostępnej w ciągu najbliższych lat. Zestawienie zawiera bowiem instrumenty wsparcia bezpośredniego. Tymczasem przedsiębiorcy będą mogli także pośrednio korzystać z funduszy strukturalnych skierowanych na podnoszenie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski. Mowa tutaj oczywiście o firmach specjalizujących się m.in. w robotach budowlanych, doradcach finansowych, architektach, którzy będą realizować projekty zlecane przez samorządy lub instytucje publiczne odpowiedzialne za rozwój infrastruktury drogowej typu GDKiA. Wykonawcy mogą zidentyfikować projekty, które z dużym prawdopodobieństwem będą zrealizowane, bowiem są zamieszczone na listach projektów indykatywnych, stanowiących załączniki do poszczególnych programów operacyjnych. Tam znalazły się kosztowne w sumie na kwotę 42,555 milionów euro i jednocześnie priorytetowe dla kraju przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury regionalnej, drogowej, środowiskowej czy poprawy infrastruktury badawczo-rozwojowej. Wachlarz instrumentów pomocy publicznej kierowanej m.in. do dużych spółek jest bardzo szeroki, ale podczas poszukiwania optymalnego programu wnioskodawca nie powinien zapominać o kompleksowości procesu ubiegania się i rozliczania dotacji czy ulgi. Dotacje w ramach każdego z instrumentów oparte są najczęściej na odmiennych zasadach, co utrudnia uzyskanie i rozliczenie pomocy. Aby nie zagubić się w labiryncie przepisów, warto zachować w pamięci kilka najważniejszych zasad, jakimi rządzi się pomoc publiczna. Przykazania beneficjenta li pomoc publiczna może przybierać różne formy. Li zależnie od lokalizacji projektu, a nie siedziby spółki, różny jest dopuszczalny limit pomocy na realizację inwestycji. Dopuszczalne regionalnie poziomy intensywności ustalone dla podmiotów prywatnych nie dotyczą pomocy na szkolenia i projekty doradcze czy pomocy na badania naukowe. Tutaj należy się kierować pułapami wskazanymi dla danego instrumentu, gdyż jest to pomoc horyzontalna. Li zależnie od tego, czy spółka należy do grupy mikro, małych i średnich czy dużych firm, pułap maksymalnego wsparcia może być różny, dla małych wyższy o 20%, dla średnich o 10%. Li pomoc publiczna przeznaczona na realizację jednego projektu podlega zasadzie kumulacji. Oznacza to, że możemy finansować jeden projekt z kilku źródeł pomocy i w różnych jej formach, ale w wysokości nie przekraczającej dopuszczalnego dla danego regionu w Polsce województwa poziomu. Nie wszystkie koszty ponoszone w związku z realizacją projektu będą mogły być przedmiotem refundacji. Niemal każdy instrument wsparcia ma odrębną listę tzw. kosztów kwalifikowanych, z którą należy się zapoznać. I do finansowania kwalifikują się projekty nierozpoczęte. Zasada ta dotyczy pomocy na realizację inwestycji w każdej formie, dotacji czy zwolnień z podatku dochodowego. I odpowiedzialność za niewłaściwie wykorzystanie pomocy ponosi beneficjent, a nie instytucja udzielająca wsparcia. S. 2.125.704 przykazanie 1. Pomoc może przyjmować różne formy, w tym m.in. dotacji, niskooprocentowanej pożyczki, obniżki oprocentowania, zakupu pakietu udziału w aukcji, zwolnienia z podatków lub ich obniżenia, zwolnienia z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub innych obowiązkowych opłat. S. 2.125.705 przykazanie 2. W rozwoju firmy najbardziej kapitałochłonne są przedsięwzięcia inwestycyjne. Pomoc udzielana na ich realizację, jak również na tworzenie miejsc pracy w związku z nimi, ma charakter pomocy regionalnej. Jej zasady zostały określone w wytycznych KE w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 dalej. Wytyczne KE. Pomoc regionalna musi mieć charakter zachęty inwestycyjnej, co oznacza, że projekt można realizować dopiero po złożeniu wniosku oraz po wstępnej, pisemnej akceptacji projektu przez instytucję udzielającą wsparcia. Dodatkowym wymogiem jest zapewnienie trwałości inwestycji, to znaczy efekty realizacji muszą być utrzymane przez co najmniej 5 lat, 3 lata w przypadku przedsiębiorcy należącego do sektora mikro, małych i średnich podmiotów. Od zakończenia projektu trwałość dotyczy także miejsc pracy tworzonych w związku z inwestycją. S. 2.125.706 przykazanie 3. Małe i średnie firmy korzystają z bonusu w postaci dodatkowego wsparcia. Mikroprzedsiębiorstwa będą mogły liczyć dodatkowo na wsparcie na działalność operacyjną. S. 2.125.707 przykazanie 4. Dopuszcza się łączenie pomocy publicznej pochodzącej z różnych źródeł pod warunkiem przestrzegania pułapów intensywności pomocy określonych dla danego regionu. Kumulacja dotyczy pomocy otrzymanej w ramach konkretnego projektu, a nie podmiotu, czyli w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych niezależnie od formy pomocy. Dodatkowo, w okresie 2007-2013 wprowadzono zasadę kumulacji pomocy regionalnej z pomocą de minimis udzieloną ze środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych. Tym samym istnieje zakaz udzielania pomocy de minimis, jeżeli łączna kwota otrzymanej pomocy przekracza dopuszczalny pułap intensywności dla danego regionu, w którym realizowana jest inwestycja. S. 2.125.708 przykazanie 5. Nie wszystkie wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia będą mogły być przedmiotem dofinansowania. Przede wszystkim każdy wydatek powinien zostać stosownie udokumentowany, a płatność dokonana w formie przelewu bankowego, Co do zasady, każdy instrument może mieć inną listę wydatków kwalifikujących się do refundacji. W przypadku instrumentów inwestycyjnych najczęściej są to środki trwałe zakupione w związku z realizacją projektu grunt do 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu wartości niematerialne i prawne koszty zatrudniania pracowników w związku z realizacją przedsięwzięcia, koszty szkolenia pracowników w związku z wdrożeniem nowych rozwiązań technologicznych. Z listy kosztów kwalifikowanych wyłączono m.in. prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut, odsetki od zadłużenia, koszty kredytu, kary i grzywny, wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w ciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka trwałego przez beneficjenta, podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, to jest ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wydatek poniesiony na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu. Uwzględnienie wydatków niekwalifikowanych w kosztach kwalifikowanych we wniosku może nas pozbawić szans na uzyskanie dotacji. S. 125709 przykazanie 6. Należy wstrzymać się z realizacją projektu co najmniej do momentu złożenia wniosku i otrzymania wstępnej, pisemnej akceptacji projektu przez daną instytucję udzielającą wsparcia. Zgodnie z wytycznymi KE pomoc publiczna na realizację inwestycji powinna mieć charakter zachęty. W ramach pomocy regionalnej dofinansowanie mogą uzyskać jedynie tzw. inwestycje początkowe, to jest inwestycja w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowej firmy, rozbudową istniejącej, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub nabycie przedsiębiorstwa, w przypadku gdy zostało ono zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby nie zostało nabyte. Zgodnie z wytycznymi KE, rozpoczęcie realizacji projektu liczy się od podjęcia robót budowlanych, w tym również podpisania umowy z głównym wykonawcą robót budowlanych lub pisemnego zobowiązania do zamówienia urządzeń. S. 125710 przykazanie 7. Odpowiedzialność za zgodne z zasadami korzystanie z pomocy publicznej spoczywa na jej beneficjencie. W razie nieprawidłowości w toku realizacji inwestycji, w czasie rozliczania pomocy czy takich, które zostały wykazane po zakończeniu projektu, skutkujących złamaniem zasady trwałości, przedsiębiorca będzie zmuszony do zwrotu udzielonej pomocy razem z odsetkami karnymi, a dodatkowo prawdopodobnie zostanie pozbawiony korzystania z pomocy publicznej przez 3 kolejne lata. Każdy przedsiębiorca rozważający wykorzystanie pomocy publicznej jako dodatkowego źródła finansowania rozwoju powinien mieć na względzie wielość ograniczeń będących wynikiem takiej decyzji. Obok 7 przykazań jest szereg innych wymagań, od zabezpieczenia finansowania inwestycji, bo przecież pomoc publiczna to zwrot poniesionych wydatków, poprzez liczne obowiązki sprawozdawcze, archiwizacyjne i informacyjne, umiejętne ujęcie kosztów podatkowo i księgowo. Sposób amortyzacji podatkowej środków trwałych i nieruchomości jest różny dla środków objętych i wyłączonych z finansowania publicznego. Autorka jest partnerem VAT Coyotaxant.